Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kochani, dobrze być w niedzielę, w ten poranek. Piękny, choć mroźny. Ja nazywam się Eryk i jest to dla mnie zawsze ogromnym przywilejem i zaszczytem móc stać tutaj na scenie i dzielić się tym, co Bóg wkłada mi w serce. Zawsze traktuję to jako kredyt zaufania, za który jestem bardzo wdzięczny naszym kochanym pastorom, Danielowi i Mireli, i zawsze będę tak to traktował. A kochani, jest dzisiaj o czym mówić, dlatego że ten temat od wielu tygodni, a nawet miesięcy gra na strunach mego serca. A jest to wdzięczność. I dzisiaj będziemy mówić o wdzięczności i będę kontynuował to, o czym tydzień temu mówił pastor Daniel. A pastor Daniel mówił o tym, że powinniśmy być wdzięczni zawsze. Że powinniśmy być wdzięczni nie tylko, gdy jest dobrze, ale także wtedy, kiedy jest źle. I wiecie, ja nauczyłem się tego kilka lat temu w troszkę bolesny sposób, dlatego że zaraz opowiem wam o najgorszej nocy mojego życia. Kilka lat temu, dokładnie 8, 9, coś koło tego, wraz z kilkoma kolegami, młodymi wilkami, stwierdziliśmy, że pozwiedzamy Europę i udamy się w 14 czy nawet 15-dniową podróż, żeby zwiedzić, mieliśmy ambitny plan zwiedzić kilkanaście krajów. Poproszę o zdjęcie. To jest nasza ekipa. Poproszę o następne zdjęcie. To jest nasza ekipa parę dni później. Jak widzicie, moja mina już zrzędła. Jestem tutaj po waszej lewej. I podróż przebiegała pomyślnie, ale wracając, to była nasza przedostatnia noc. Nie mieliśmy przygotowanego noclegu z prostego powodu, a było to, że byliśmy biedni, a znajdowaliśmy się w Szwajcarii. Wtedy, wiecie, nie korzystało się z mapek, które były podłączone do internetu na bieżąco, ale korzystaliśmy ze starego takiego TomToma. Wbiliśmy trasę na początku i jechaliśmy ufając, że dobrze nas prowadzi, ale okazało się, że poprowadził nas przez szwajcarskie Alpy, więc samochód ledwo podjeżdżał z pięcioma facetami na pokładzie, na pierwszym biegu, serpentyny, temperatura spadła z 25 do około 1-2 stopni, jechaliśmy parę godzin, do tego jeden z kolegów, zgubiliśmy się po drodze, droga była zamknięta, było już późno, ciemno, byliśmy głodni, nie mieliśmy gdzie spać. Do tego koledzy się pokłócili, dlatego że jeden z nich, nie powiem kto, przerysował felgi samochodzie, który należał do ojca drugiego z kolegów. Nie chcąc się przyznać do winy, ten się zdenerwował, ten też, więc klimat się popsuł. I pojechaliśmy na jakiś kemping, tam w ogóle jakiś kosmos, 40 euro od osoby. A dla nas to już totalny kosmos, więc po prostu stwierdziliśmy już około północy, że zatrzymujemy się przy drodze, w środku Alpów, gdzieś po prostu, wiecie, przy drodze, na takim skosie, rozstawiliśmy namiot. Trawa była do kolan, była cała mokra, więc dwie wycieczki do samochodu mieliśmy wszyscy przemoknięte skarpetki i buty. Rozłożyliśmy namiot. Wiecie, okazało się, że nie trzeba być małżeństwem, żeby po kłótni spać osobno. Musieliśmy się rozdzielać, kto śpi w aucie, kto w namiocie. Ja trafiłem do namiotu między dwóch chrapiących bliźniaków i nie mogłem zasnąć, jak się pewnie możecie domyślić. Zmieniłem skarpety, ale jedna wycieczka do auta już znowu były mokre, byłem wkurzony, ześlizgiwałem się cały czas, bo namiot był pod kątem, bo to było na górce. Dodatkowo samochody, które przejeżdżały na długich światłach, rozświetlały nasz namiot po prostu, że było tak jasno, że nie dało się zasnąć. A ja nie potrafię spać, jak jest jasno i głośno. Więc nie pamiętam, czy w ogóle zasnąłem tej nocy, ale pamiętam tylko, jaki byłem wkurzony, jaki byłem zdenerwowany i jaki mieliśmy strasznie zły klimat tamtej nocy. Po co o tym mówię? Obudziliśmy się rano, ci, którzy zasnęli, się obudzili, między innymi chrapiące bliźniaki, między którymi spałem całą noc w namiocie. I wiecie, wstaliśmy, poszliśmy do auta, żeby było śmieszniej, znaleźliśmy tych kolegów w aucie jeszcze żywych, żeby było zabawniej, zapomnieli tylną szybę zamknąć na noc, więc spali przy otwartym oknie. Ruszyliśmy, dojechaliśmy do restauracji pewnej znanej amerykańskiej sieciówki, znanej jako Zajazd pod dwoma złotymi łukami. I wiecie co, kochani, tam było ciepło. Zmieniłem skarpetki na suche, zjadłem coś ciepłego. Jak osoba bezdomna umyłem się w łazience, napiłem się kawy, usiadłem, w międzyczasie klimat się poprawił, Wszyscy się pogodzili. I wiecie co, to nie jest historia, która była po prostu jakimś tam wydarzeniem. To było doznanie. To się zamieniło w przeżycie, które dla mnie było, to było dla mnie coś niesamowitego. Możecie sobie, wiecie, nie jestem w stanie opisać błogości, którą czułem w tym momencie. Tej radości, tej satysfakcji, tego pokoju, który wstąpił do mojego życia. I wtedy sobie pomyślałem, Panie Boże, pamiętając ten cały koszmar, tą noc, powiedziałem, Panie Boże, jaki ja Ci jestem wdzięczny. I wiecie, wtedy sobie uświadomiłem, że ja jestem wdzięczny w sumie za coś dosyć oczywistego. To, że mam suche skarpetki, to, że zjadłem coś ciepłego, że mogę się umyć i to nawet w takich warunkach, było dla mnie czymś ekstra. A tak naprawdę to codziennie mógłbym to mieć. I większość z nas by mogła, prawda? Albo nawet ma. Jeśli tylko byśmy chcieli, codziennie moglibyśmy pojechać do Maka na kawę i usiąść w cieple. A wtedy to była taka... To było coś, co było po prostu dla mnie niesamowite, że ja nie potrafię tego docenić na co dzień. I wiecie, to może brzmi jak coś, jak śmieszna historia. Teraz się z tego śmiejemy, wtedy to był dramat. Ale naprawdę ja od wtedy zmieniłem troszkę moją perspektywę i zacząłem być wdzięczny za rzeczy, które na co dzień traktujemy jako oczywistość. Dlatego, że wdzięczność jest bardzo ważna i wdzięczność wpływa na nasze życie. Pastor Daniel tydzień temu czytał fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału. I wiecie, to są 3 wersety, bardzo krótkie, ale gdybym miał pomyśleć, wybrać, wyselekcjonować kilka wersetów, z których mogę się uczyć całe życie i z których wydaje mi się, że każdy z nas może się uczyć całe życie, to są właśnie, to na pewno bym wybrał te wersety. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Gdy jest dobrze, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Ale gdy jest źle też, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. I wiecie, dzisiaj, 5 lat temu, za 5 lat, za 10 lat, ja wierzę, że to jest coś, co cały czas, o czym cały czas powinniśmy pamiętać. I kontynuacja jest taka, gdyż taka jest wola Boża. Często modlimy się o Bożą wolę, szukamy jej, jaka ona jest. Panie Boże, czy chcesz, żebym został nauczycielem, czy lekarzem, czy pielęgniarką? Ale Boża wola jest taka, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i zawsze za wszystko dziękujcie. Czyli Bożą wolą dla nas jest, abyśmy byli wdzięczni. Wiecie co? Posłuchajcie, co nauka mówi o wdzięczności. Wdzięczność ma duży wpływ na nasze życie. Ludzie wdzięczni są mniej zestresowani, mają lepsze relacje z innymi, są pogodniejsi, łagodniejsi, lepiej radzą sobie z codziennością. Mniej skupiają się na drobiazgach, a dzięki świadomej praktyce lepiej widzą, jak naprawdę wygląda ich życie i szybciej wychodzą z różnych życiowych opresji. Bardzo wiele badań pokazuje, jak praktykowanie wdzięczności pozytywnie wpływa na nas, a dr Robert Emmons, jakby taka kumulacja jego całej nauki i odkryć wieloletnich w jednym zdaniu brzmi tak. Przypominanie sobie o tym, za co jesteśmy wdzięczni i dlaczego, wpływa na nasze samopoczucie i na nasz mózg. I tutaj, kochani, dochodzimy do tematu neuroplastyczności, który pojawił się już w kościele kilka miesięcy temu w trakcie innej serii. Że, wiecie, kiedyś było takie myślenie, że jeśli mój ojciec był negatywny i moja matka była negatywna, to ja po prostu już dostałem taki mózg i on determinuje moje myślenie negatywne. Więc to jest okej, ja po prostu mogę taki być, bo ja taki już jestem. A im bardziej niedawne badanie, tym bardziej udowadnia, że jest wręcz odwrotnie, że to nasze myślenie i nasze myśli wpływają na nasz mózg. Okazuje się, że jednak to my mamy wpływ nawet na nasze DNA. To jest niesamowite, że... Wiecie, nie urodziliśmy się już tacy i tacy już jesteśmy. Może to jest w ogóle wymówka, ale jak to często pastor Daniel powtarza, jak ktoś nie chce, to szuka powodów, jak ktoś chce, to szuka sposobów. I wiecie co, jest też taka bardzo znana osoba, nazywa się dr Carolyn Leaf. Jeśli chcielibyście zgłębić troszeczkę więcej, bardzo wam polecam jej książki, jej badania, jest dużo TED Talków o tym w internecie. Ale generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nasza postawa i słowa, które wypowiadamy, mają ogromną moc, zarówno mają wpływ na nasze życie, ale też na życie ludzi dookoła nas. I wiecie, gdybyście zadali mi takie pytanie, co cenię sobie w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. I to był zaledwie wstęp do filmiku minutowego, na który was teraz zapraszam.
Otis, mój skryba.
Czyli facet od skrybania.
Chwała Imhotepowi.
Jak to jest być skrybą? Dobrze?
A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew.
Wiecie co? Pozdrowienia dla wszystkich fanów Asterixa i Obelixa. Ale wiecie, ja w ogóle kocham Otisa, dlatego że bardzo się z nim utożsamiam. Otis jest osobą, która jest wdzięczna za życie. Otis jest osobą, która jest wdzięczna przede wszystkim za ludzi. I Otis jest osobą w ogóle bardzo wdzięczną, prawda? Zadowoloną, szczęśliwą. I wiecie co? Często powtarzamy, że wszystko, co mamy, to mamy od Boga. I to jest prawda. Ja naprawdę wierzę, że wszystko, co mam, to mam od Boga. Ale jest jedno ale. I nie jest to aleluja. Jest jedno ale. Ale Bóg przeważnie działa przez ludzi. Kiedy Bóg chce nas pobłogosławić, najczęściej robi to przez innych ludzi. Kiedy Bóg chce do nas coś powiedzieć, najczęściej używa ludzi. Najczęściej Bóg do nas mówi przez innych ludzi. I wiecie, właśnie fajnie to brzmi, że mamy wszystko od Boga, ale tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo zawdzięczamy ludziom. Wiecie, ja miejsce w życiu, w którym dzisiaj się znajduję, tak naprawdę w dużej mierze zawdzięczam to ludziom. Wiecie, ja fajne życie zawdzięczam moim przyjaciołom, ja fajne życie zawdzięczam mojej żonie. Pozwolę sobie wtrącić małą radę dla młodych ludzi. Dla tych z was, którzy są jeszcze przed wyborem, z kim spędzicie resztę życia. Mini hint. Jeśli wybierzecie fajną osobę, to będziecie mieli fajne życie. I na tym poprzestanę. Ale wiecie co? Pomyślcie sobie nawet, dam wam teraz 30 sekund, żebyście zastanowili się o waszym najwspanialszym doświadczeniu w życiu. Coś, najcudowniejsza rzecz, jaka was spotkała w życiu. Mogą być dwie albo trzy. 30 sekund. No dobra, 15. Wiecie, założę się, że 95% z tego, o czym pomyśleliście, miało to związek z innymi ludźmi. Albo przeżywaliście tą chwilę z kimś, albo dotyczyło to kogoś po prostu, kogoś innego, jakichś innych ludzi. Nawet zawsze to, do czego Bóg nas powołuje, to też zawsze ma związek z innymi ludźmi. Dlatego, że my jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni do życia w pojedynkę. Chrześcijaństwo w pojedynkę jest awykonalne. Dlatego wierzymy w Kościół, dlatego wierzymy w grupy, dlatego wierzymy w relacje i w przyjaźnie. I dlatego, kochani, chciałbym zachęcić was, abyśmy byli wdzięczni. Wdzięczni Bogu, wdzięczni ludziom za to, jakich ludzi stawia na drodze naszego życia. Dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, Bóg przeważnie działa przez ludzi. I gdy spojrzymy wstecz, najczęściej największe przełomy, najlepsze sytuacje, które nas spotykały, miały jakiś związek z innymi ludźmi. Dlatego bądźmy zawsze wdzięczni i do tego chcę was, kochani, zachęcić. Zależy nam na tym, żeby kazania w Kościele Echo zawsze były też praktyczne. Dlatego pozwolę sobie przejść do odrobiny praktyki. Powiem wam, w Biblii napisane jest tak. Wiara bez uczynków jest martwa. A ja jeszcze dorobię do tego taką swoją teorię w temacie dzisiejszym. Wdzięczność bez jej wyrażania też jest martwa. Wiecie, gdy o co chodzi w tym, że wiara bez uczynków jest martwa? Jeśli mówimy, że wierzymy, to powinny za tym iść jakieś czyny. Mówimy na przykład, że wierzymy w przykazania, ale mordujemy, kradniemy i kłamiemy. To jesteśmy hipokrytami. Mówimy, że wierzymy, a wcale nie wierzymy, bo żadne, naprawdę w to nie wierzymy, dlatego że żadne nasze czyny za tym nie idą. I wiecie, wierzę, że dokładnie tak samo jest z wdzięcznością. ona nieokazywana, jest martwa. Dlatego, wiecie, jeśli mamy powody do wdzięczności, to wyrażajmy je. I najprościej, jak można się tego nauczyć, to jest tak. Jesteś komuś za coś wdzięczny. Uwaga, uwaga, magiczna formułka, co trzeba zrobić? Powiedz mu to. Dziękuję. Jesteś komuś za coś wdzięczny, podoba ci się, jak ktoś coś zrobił, powiedz mu to. Ktoś wpłynął na twoje życie, podziękuj mu za to, powiedz mu o tym. To jest takie proste, a może bardzo dużo zmienić zarówno w twoim umyśle, w twojej głowie, w twoim postrzeganiu rzeczywistości, ale także w tym, jak tamta osoba cię odbiera i jak się czuje. Wiecie, więc ja napisałem taki krótki mój monolog, pin wdzięczności, laurkę dla was wszystkich, dla Kościoła, dlatego że wiem, że wszyscy będący tutaj dzisiaj o 11:49 na poziomie -1 w metropolii będziemy w stanie się w jakiś sposób z tym utożsamić. Kochani, jestem wdzięczny za was wszystkich. Jestem wdzięczny, że was poznałem i że razem możemy jako Kościół robić tyle fajnych rzeczy dla Boga. Że możemy pomagać potrzebującym i dziękuję wam za to, że wspólnie tworzymy miejsce, o którym ja dzisiaj mogę mówić z dumą. Jestem wdzięczny za to, że jesteśmy Kościołem hojnym, że jak robimy remont, to korzystamy z lepszych materiałów. Że jak zapraszamy gościa, żeby coś zaśpiewał lub coś powiedział, to nie pytamy się go, ile mu pali samochód, albo czy ma na gaz, a jak nie, to najlepiej, żeby założył gaz, bo wiesz, bracie, wtedy taniej będzie wychodzić transport, będziesz za taniej mógł jeździć. Że tak nie robimy, tylko błogosławimy tych ludzi, że jesteśmy autentyczni, że ze sceny nie trzeba mówić jakichś farmazonów i zaklinać rzeczywistości i mówić, że jest super, kiedy wcale nie jest super. Jestem wdzięczny za jakość. Dziękuję za kawę, że jest dobra. Naprawdę mi smakuje. Dziękuję, że chce się jej pić. Dziękuję zespołowi, że ćwiczy, że się przygotowuje. Żeby nie było wstydu, jak przyjdą goście na błogosławieństwo dziecka. Dziękujemy setup teamowi, dziękujemy host teamowi, że nas witacie, że nas sadzacie, że przygotowujecie to całe miejsce. Ja serio jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Daniel i Mirela, za was też jestem i wiem, że jako Kościół jesteśmy wszyscy wdzięczni. Za to, że moglibyście robić różne inne rzeczy, moglibyście, nie wiem, mieszkać w jeszcze większym domu, częściej jeździć na wakacje, a postanawiacie swój czas i swoje środki poświęcać na służenie innym ludziom, Ewangelii i celom Bożego Królestwa. I naprawdę jesteśmy za to wam wszystkim bardzo wdzięczni. I wiecie, coś o czym pastor Daniel mówił tydzień, oczywiście tydzień temu, ale znając go mógłby o tym mówić tydzień. Jest taki fragment, kto pokrzepia innych, ten sam będzie pokrzepiony. I pastor Daniel mówił właśnie o tym tydzień temu. Ja nigdy nie czuję się gorzej, gdy zachęcam kogoś innego. To jest też dla mnie. I to jest biblijna zasada, wiecie, to jest prosta zasada, która działa w zasadzie w każdej dziedzinie życia. Co siejesz, to będziesz zbierał. Jeśli ty zachęcasz innych, też będziesz zachęcony. Ale jest jeszcze, chciałbym też ten praktyczny, jakby poruszyć praktyczny drugi wariant, czyli kiedy nie mam powodów do wdzięczności. Kiedy aktualnie jest źle, kiedy aktualnie jest ciężko, kiedy nie widzę tego, może nie widzę Bożego działania w moim życiu, jestem zniechęcony, nikt mnie nie pokrzepia, mi się nie chce nikogo pokrzepiać. To bądź wdzięczny za to, co stało się kiedyś, za to, co Bóg już zrobił, dlatego że nie wierzę, że jest tutaj osoba, która nie jest wdzięczna za choćby jedną osobę, którą Bóg postawił na drodze jej życia. Jest taki piękny werset w Psalmie 103. Błogosław duszo moja Panu i nigdy nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. I tam jest opisane, co Pan dla nas robi. Ale wiem też, że jedna z tych rzeczy, którą Bóg robi, to stawia ludzi na drodze naszego życia, żeby nas pobłogosławić, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nas w jakimś obszarze rozwinąć. I nigdy o tym nie zapominajmy. Wiecie, nawet kiedy znajdziemy się w takim miejscu w życiu, gdzie nie będziemy widzieć wiele powodów do wdzięczności, to pamiętajmy o tym, co Pan zrobił dla nas już kiedyś. Jak nasycał nasze życie dobrem, jak darzył nas łaską i litością. Jak odnawiał nasze siły, kiedy już ich brakowało. Jak poznawał nas z właściwymi ludźmi we właściwym czasie. Także my mogliśmy być dla tych ludzi błogosławieństwem i dodać wartości do ich życia, albo oni dla nas. Dlatego, że tak Bóg działa. Najczęściej Bóg działa przez ludzi. I wiecie, jakiś czas temu, w sumie w zeszłym tygodniu, byłem na pogrzebie pewnego pastora z naszego województwa pomorskiego, który zmarł dosyć niespodziewanie, kilka dni po swoich 60. urodzinach. Innymi słowy, to nie był czas na umieranie. Przynajmniej ja tak uważam. Pan Bóg uznał inaczej, pewnie on ma rację. W każdym razie był to piękny pogrzeb, wiele wspaniałych słów padło ze sceny na temat tego człowieka. Ja poznałem go kilka razy, ale wiecie, wtedy dowiedziałem się o nim tak naprawdę najwięcej. Dowiedziałem się o nim najwięcej dobrego. I tak sobie pomyślałem, jacie, żebyśmy my za życia tak mówili o ludziach, jak po ich śmierci. Przyznam wam się, nigdy nie miałem okazji mu za nic podziękować. Rozmawiałem z nim kilka razy, ale nigdy mu nie podziękowałem. I nie chcę teraz, wiecie, grać na emocjach, wzbudzać jakichś dziwnych uczuć, jakąś dziwną sytuację tu robić. Ale chciałbym, żebyśmy sobie przypominali o tym, za co jesteśmy wdzięczni, bo na pewno, ale to na pewno mamy powody do wdzięczności i mamy ludzi, za których jesteśmy wdzięczni. Kochani, mówmy to im. Wiecie, jeśli byłoby to mierzone tylko w ilości dobrych słów wypowiedzianych na temat danej osoby, to mógłby być codziennie mój pogrzeb. I wiecie, chciałem, zmierzając już, jesteśmy bliżej końca, i chciałem podzielić się z wami historią pewnego człowieka, który był mi bardzo bliski, a równocześnie nie znałem go zbyt dobrze. Jest to dla mnie historia, która, gdy przygotowywałem się do opowiadania tej historii ze sceny, to kosztowało mi to dosyć dużo emocji, dlatego że był to mój dziadek. I chciałem poprosić teraz o zdjęcie, żebyśmy wyświetlili zdjęcie mojego dziadka. To jest, kochani, mój kochany dziadek Grzegorz Dajuk, stojący na ulicy Monte Cassino w Sopocie. Był zakochany w Sopocie, tak samo jak mój tata, a teraz ja. Jego historia była bardzo, ale to bardzo trudna, historia jego życia. Kiedy miał 11 lat, zaczął pracować, co spowodowało, że do 18-19 roku życia już dorobił się motocyklu Harley'a Davidsona. W tamtych czasach to było coś, on był znanym krawcem we Lwowie, był tak zwanym kułakiem i ten motocykl był dla niego błogosławieństwem, ale stał się też przekleństwem, dlatego że w tamtych czasach komuniści nie akceptowali tego, że ktoś się wychylał, że ktoś miał więcej, że komuś szło dobrze i mój dziadek zaczęto do niego strzelać, jego narzeczoną ówczesną Żydówkę zamordowano, jemu zabrano motocykl i zesłano go na Syberię, z której uciekł pod pociągiem. Mógłbym opowiadać tą historię godzinami. De facto marzy mi się, żeby kiedyś ktoś, kto wie, może ja, napisał książkę o historii mojego dziadka. Ale to nie na dzisiaj. W każdym razie uciekł ponownie do Moskwy, ponownie został schwytany i za drugim razem, gdy trafił na Syberię, to były wczesne lata 40. w trakcie trwania wojny, wiedział, że jedyny sposób, żeby przeżyć, to nazwać się komunistą i wyznać komunizm. Powiedział tak, że ja jestem komunistą. I miał taką jedną życiową zasadę. Głównie w trakcie wojny. Nikogo nie zabić i nie dać się zabić. I wszystko inne jest gotowy zrobić. Żeby tylko nikogo nie zabić i żeby nie dać się zabić. Tam w więzieniu dostał od człowieka, który trafił do więzienia, bo został uznany za niepoczytalnego, dostał od niego Słowo Boże, które zaczął czytać codziennie, które zmieniło jego życie i nasze całe genealogiczne drzewo naszej rodziny. Dziadek, tak jak wspominałem, zrobiłby wszystko, żeby uciec, nie dać się zabić i nikogo nie zabić, więc wyznał komunizm, po czym został wysłany na 9-miesięczne szkolenie NKWD, aby zostać szpiegiem. Po 9 miesiącach zyskał zaufanie w oczach przełożonych komunistów i uznali, że jest gotowy, żeby zostać wysłany na linię frontu. Dziadek znał kilka języków i to dosyć biegle. Mówił po polsku, po ukraińsku, rosyjsku, w języku jidysz, a nawet po niemiecku. Więc został wysłany na linię frontu, żeby być szpiegiem. I tutaj zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Pewnego dnia, w środek dnia, dziadek idzie po lesie, w okolicach linii frontu i widzi w lesie trzech ubranych w niemieckie mundury ludzi. Schował się w krzaki, nie zobaczyli go, więc schował się i zaczął wołać do Pana. Wiecie, to była taka sytuacja w stylu, albo on ich zaraz zabije, albo oni go zabiją. Nie było za bardzo wiele innych opcji. To była linia frontu. Pomodlił się, zawołał do Pana i udało mu się jakoś ich zajść od tyłu i zaskoczyć. Sam rozbroił 3 Niemców, zabrał im część mundurów, zabrał im karabiny i powiedział: uciekajcie. Wrócił do swojego przełożonego, do swojego kapitana i powiedział: znalazłem w lesie 3 Niemców. No i dowódca się pyta: i co zrobiłeś? A mój dziadek na to: ubił kak sobaka, kak sobaku, zabiłem ich jak psów. Wyciągnął mundury, wyciągnął karabiny, położył na stole i kapitan był bardzo dumny, powiedział: no super, świetnie, poklepał go po ramieniu, ty to jesteś gieroj, nasz bohater. I zyskał dzięki tej sytuacji takie zaufanie przełożonego. Przełożony wiedział, że dziadek mówi po niemiecku, więc wysłał go na drugą stronę frontu, żeby został szpiegiem po niemieckiej stronie. Tam, wiecie, dzięki tej sytuacji prawdopodobnie przeżył wojnę. I uciekł z Syberii po raz drugi w ten sposób, wcielając się w bycie rosyjskim szpiegiem. Przeszedł na stronę niemiecką, tam wkręcił Niemcom, mówiąc dobrze po niemiecku, że jest Niemcem, albo że ma jakieś niemieckie pochodzenie. Ubrał niemiecki mundur i walczył do końca wojny, walczył. Może nie walczył, na przykład był kierowcą ciężarówki z lekarzem, albo tego typu różnych zadań się łapał, żeby tylko nikogo nie zabić i żeby nie dać się zabić. Przeżył całą wojnę. Wojna się skończyła. Mój dziadek osiadł w swoim ukochanym Sopocie. Prawdopodobnie dopiero wtedy stał się jego ukochanym miastem, bo pochodził z Lwowa. I mniej więcej w tamtych czasach było zrobione to zdjęcie na ulicy Monte Cassino. W 50-tych latach wczesnych poznał moją babcię, Danusię, i urodziła im się 3 dzieci. Mój tata, mój wujek i moja ciocia. I tak sobie mieszkali, żyli. I wracam do historii z Niemcami. Jest rok 1964, w sopockiej restauracji przy dworcu, głównym w Sopocie. Dziadek między pracami, mój dziadek pracował trochę na molo, miał zakład krawiecki, chwytał się wszystkiego. W ogóle podobno był fenomenem, podobno spał 2-3 godzin na dobę. I wszyscy, którzy go znali, tak mówią. No, był jakimś nadczłowiekiem, ubermensch. I historia, wiecie, kończy się, w zasadzie to nie kończy, ale kontynuację znajduje swoją w tej sopockiej restauracji. Mój dziadek siedzi w 1964 roku przy stoliku i podchodzi do niego jakiś człowiek, stoi, wpatruje się i zaczyna płakać. Mój dziadek myśli, że to jest jakiś bezdomny, a miał serce do bezdomnych, cały czas zapraszał ich do domu i pytał się: jak mogę ci pomóc, człowieku, czy chcesz zjeść? A ten człowiek pochyla się jeszcze bliżej, z płaczem na ustach, niemieckim akcentem mówi: to był ten i ten dzień, w tamtym i tamtym lesie, było nas 3 Niemców, kiedy zabrałeś nam karabiny i kiedy zabrałeś nam mundury i kazałeś biec, byliśmy święcie przekonani, że będziesz strzelał w plecy, bo to była rosyjska metoda. Kazało się uciekać i rozstrzeliwało się, strzelając w plecy, a ty nas wypuściłeś. Powiedział: pomimo tej traumy nigdy nie zapomnę twojej twarzy. I przechodząc tutaj, jak cię zobaczyłem, wiem, że to ty. Co się okazało? Ten pan przeżył wojnę, tak jak mój dziadek. Żeby nie pomylić słowa, okazało się, że był autochtonem, czyli napływową, ale rdzenną ludnością wolnego miasta Gdańsk i pochodził z gdańskiej oliwy. Przeżył wojnę, wrócił do Gdańska i po 20 latach spotkał znowu mojego dziadka, widząc go, jak je obiad w restauracji. Mój dziadek się z tym człowiekiem zaprzyjaźnił. Mój dziadek tego człowieka zapraszał regularnie do domu. Nawet mój tata i moja ciocia, gdy wczoraj dopytywałem ich o tą historię, powiedzieli, że pamiętali, jak przychodził niski pan, często do dziadka, z niemieckim akcentem mówił, i dziadek głosił temu panu Ewangelię. Ten pan się nawrócił, dokładnie tak samo jak dziesiątki osób, którym mój dziadek później po wojnie głosił Ewangelię. I chciałem pokazać jeszcze jedno zdjęcie mojego dziadka. Tu jest mój dziadek po prawej w okularach, a po lewej to niestety nie jest ten pan. Nie mam zdjęcia akurat z tym panem. Niestety musiało być spalone, bo mój dziadek figurował pod innym nazwiskiem, żeby później po wojnie przez komunistów nie dać się zabić z kolei. To jest mój dziadek głoszący Słowo Boże jednemu ze swoich kolegów. I tego typu zdjęć, wczoraj przeglądając albumy, miałem naście, jak nie 10. Nie wiem, ale chyba mój dziadek po prostu lubił być fotografowany z Biblią. Ale autentycznie, ma dziesiątki zdjęć z Biblią. I kolejny plik zdjęć, który wczoraj wyselekcjonowałem z albumów u mojej cioci w domu, to są albumy ludzi, którzy zostali ochrzczeni po tym, jak mój dziadek głosił tym ludziom Ewangelię. I wiesz, chciałem to przynieść, chciałem to pokazać, ale pomyślałem, nie wiem, może ktoś z tych ludzi jeszcze jest na sali i nie podobało mu się, jak wyglądał mokry, wyjęty z wody chrztu. Ale wiecie co, można tyle wniosków wyciągnąć z tej historii, tyle się nasuwa. Ja przede wszystkim jestem ogromnie wdzięczny za to, że mam takiego dziadka. Ten pan, nawet nie pamiętamy, jak on miał na imię. Żałuję, że nie spytałem dziadka, jak jeszcze żył. Mój tata mówi, że może to był Frank, ale nie jest pewien. Ten pan już też nie żyje dawno. Ten pan oczywiście, tak jak i pozostałych dwóch Niemców, pewnie są dozgodnie wdzięczni mojemu dziadkowi, bo nie sądzili, że pozwoli im przeżyć. Nie wiemy, co się stało z dwoma pozostałymi. Ale wiecie co? Tak naprawdę mój dziadek też może być wdzięczny Bogu, że Bóg postawił na jego drodze tych Niemców w tym lesie. I dzięki jego integralności, dzięki temu, że trzymał się zasad, mógł potem głosić tej osobie Ewangelię i uratował czyjeś życie. Ale też dzięki temu tak naprawdę mógł uciec ze Związku Radzieckiego. Wiecie, on nie miał jak inaczej uciec. To było zdobycie zaufania, było jedyną możliwością, żeby zostać przerzuconym na drugą stronę, dzięki której przeżył wojnę i dzięki której powstał mój ojciec, a dzisiaj ja. I wiecie, dzisiaj mojego dziadka już nie ma z nami od wielu lat, ale jestem za niego ogromnie, ale to ogromnie wdzięczny. Zobaczcie, jak Bóg stawiał ludzi na drodze jego życia. To tylko Bóg potrafi takie zbiegi okoliczności uczynić. I wiecie, chciałbym, żebyśmy sobie po pierwsze nigdy nie brali tego za coś oczywistego. Jakich Bóg postawił na drodze życia, na mojej drodze życia, na twojej drodze życia. A po drugie, żebyśmy byli zawsze za tych ludzi wdzięczni. Żebyśmy zawsze Bogu dziękowali. Żebyśmy zawsze się radowali. Żebyśmy nieustannie się modlili. I żebyśmy zawsze za wszystko dziękowali. Czy jest dobrze, czy jest źle. Dziękujmy za ludzi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. I wiecie, tej samej Ewangelii, której sługą był mój dziadek, dzisiaj sługą tej samej Ewangelii jestem ja. I ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, którą mój dziadek głosił dziesiątkom osób w domu. Wyciągał Biblię, siadaj tutaj, i tłumaczył im, na czym polega dokładnie Ewangelia. Że Pan Bóg oddał swojego Syna, żeby ten przyszedł, żył tutaj, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i oddał swoje życie po to, abyśmy my nie musieli już ponosić konsekwencji swojego grzechu.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.